Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Temat, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, mam wrażenie, że wraca jak bumerang w mojej pracy, bo strasznie dużo ludzi szuka jakiejś idealnej metody albo idealnego trenera i próbuje bardzo dużo rzeczy ze swoim psem, mają wrażenie, że to nie działa i idą dalej i dalej. Natomiast z metodami treningowymi jest tak jak z dietą, że większość z nich całkiem spoko działa, jeżeli się je stosuje. Dodatkowo w pracy z psem ogromne znaczenie mają detale, więc jeżeli ktoś tego przywiązania do detali nie ma, to będzie próbował podejścia pozytywnego, negatywnego, diety keto i ciągle nie będzie miał rezultatów. W książce Jane Donaldson Pies i człowiek jest bardzo ciekawy fragment, w którym autorka zastanawia się, co odróżnia dobrego trenera od takiego, który dopiero zaczyna i średnio mu to wychodzi. Nagrywała sesje z psami, analizowała je później i to, co zauważyła, to, że wybijają się dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że dobry trener daje psu dużo więcej informacji, zarówno jeżeli pies robi coś dobrze, jak i źle. Czyli chwali, kiedy trzeba, ale jeżeli pies zachowuje się w sposób niepożądany, to też koryguje te zachowania i nie trzeba być bardzo mądrym, wystarczy tylko trochę, żeby zrozumieć, że jeżeli pies ma dużo puzli, z których może sobie poukładać obraz tego, czego od niego oczekujemy, no to dużo szybciej będzie się zachowywał w sposób taki, jaki chcemy. Początkujący trenerzy działali dużo bardziej na zasadzie domyśl się. Drugi aspekt był już związany dużo bardziej z techniką, bo zauważyła, że przy dobrym trenerze pies skupia się na nim, a przy złym na wszystkim dookoła. I bardzo ciekawe było to, że działo się to niezależnie od psa. Czyli jak trenerzy zamieniali się psami, to po chwili ten od złego trenera zaczynał się skupiać, a ten, który jeszcze przed chwilą pięknie pracował, zaczynał być mentalnie gdzieś w krzakach. I jedną sprawą jest to, co wcześniej wypracowaliśmy sobie z psem, czyli przekonywanie go, że warto zwracać na nas uwagę, że dzieją się wtedy wartościowe, ciekawe rzeczy. To bardzo ułatwia skupienie psa na nas, ale on jest zwykle istotą szybszą od człowieka, a świat jest piękny i fascynujący. Więc jeżeli ktoś zaczyna grzebać w kieszeniach w poszukiwaniu smakołyków, pląta mu się smycz, nie wie co ma zrobić w tym momencie, bo tego nie zaplanował, to ten pies bardzo szybko zaczyna się zajmować czymś innym. Klasycznym przykładem jest tutaj nauka skupienia, którą robi się bardzo często na pierwszych zajęciach w szkołach dla psów. Bardzo często ten psiak niemal automatycznie patrzy na człowieka, ale jeżeli nie zaznaczymy tego pierwszego spojrzenia, to on się zaczyna rozglądać, bo jest w nowym miejscu, są koledzy i to ćwiczenie zmierza w zupełnie innym kierunku niż by mogło. Turbo przykładem jest tutaj szkolenie psów sportowych, gdzie te sesje są krótkie, jest laserowe skupienie psa i człowieka, robimy zadanie, po czym następuje chwila rozluźnienia. Samo poćwiczenie pracy smyczą potrafi niesamowicie usprawnić trening. Jeżeli jesteśmy w stanie bez patrzenia rozwijać smycz, zwijać, blokować ją kiedy trzeba, to wtedy nic nie przeszkadza nam w pracy z psem. Początkująca osoba bardzo często łapie smycz w jedną rękę i wtedy ona ma tylko jedną funkcję. Łączy psa i człowieka. Natomiast bardzo ciężko nią manewrować. Jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy wyginać rękę jak inspektor Gadżet i generalnie zawsze jesteśmy spóźnieni i za bardzo szarpiemy psem. Ale dodatkowo smycz bardzo często jest kanałem komunikacji. Uczymy psa, że jeżeli jest luźna, to wszystko jest w porządku. Jeżeli się napina, to powinien ją poluzować i z powrotem skupić się na nas. Jeżeli przepracujemy to dobrze technicznie i mamy psa, który drze mordę na inne psy na spacerze i chcielibyśmy zmienić to zachowanie. W momencie, kiedy mój pies zaczyna namierzać innego psa, to ja napinam delikatnie smycz i poprzez trening on świetnie wie, co ma zrobić w tej sytuacji, poluzować ją i zwrócić się w moją stronę. Wtedy ja mogę spokojnie odejść, zapewnić mu ulgę, nagrodzić niekonfliktowe zachowanie. Z racji tego, że zachowaliśmy odpowiednią odległość i ja tylko wywarłem delikatną presję, ale to pies podjął tą decyzję, która mu się opłaciła, bo uniknął niebezpieczeństwa, spokojnie minęliśmy innego psa, dostał jeszcze ode mnie nagrodę, to dzięki temu tych dobrych decyzji będę miał coraz więcej i więcej, bo ten komunikat na smyczy pojawił się w odpowiednim momencie, kiedy ten pies jeszcze był w stanie odpuścić. Wcześniej bez rozproszeń wielokrotnie wytłumaczyłem mu, co ma z tym zrobić i to daje spore szanse na sukces jako team. Natomiast jeżeli napnę tą smycz za szybko, jeżeli mój pies jeszcze nie zauważył tamtego, to po prostu ominiemy problem, zamiast go rozwiązać. Niczego się nie nauczymy, ale to i tak nie jest najgorsza opcja. Albo napnę tą smycz za późno, kiedy mój pies już podjął decyzję o ataku. I wtedy on się zacznie rzucać, ja go zacznę odciągać. I to, co się dzieje na smyczy, ani nie ma wielkiego związku z jego zachowaniem, ani nie wpływa jakoś na jego życie. więc szybko przestaję zwracać na to uwagę. Bardzo subtelna różnica między sytuacją, w której daję psu jakiś komunikat i on sam podejmuje decyzję o odejściu, a między odciągnięciem go od afery decyduje o tym, czy utrwalamy stare wzorce, czy nowe. Timing w ogóle ma ogromne znaczenie w szkoleniu psów i poza takimi skrajnymi przypadkami, kiedy wracamy po spacerze do domu i chwalimy naszego psa, że naprawdę super minął się z jakimś innym psiakiem na ulicy, to jeżeli trafi nam się egzemplarz, który robi bardzo dużo rzeczy naraz, to ogromne znaczenie będzie miało, czy zaznaczamy patrzenie nam w oczy, czy na naszą rękę ze smakołykiem, czy jego cztery łapy są na ziemi, jeżeli ćwiczymy akurat nie skakanie. Pomijając te wszystkie sytuacje, w których możemy niechcący nagrodzić szczekanie, wymuszanie, zrywanie komend czy inne zachowania, bo kliknęło nam się w złym momencie. Odpowiednie zaznaczanie zachowań, zarówno tych dobrych, jak i złych, jest ekstremalnie ważne, bo w przypadku, kiedy to się rozjeżdża, dochodzi do dwóch rzeczy. Najpierw do frustracji, bo pies nie rozumie, czego od niego chcemy, a później przestaje zwracać na nas uwagę. Kolejnym tematem jest panowanie nad swoim ciałem. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, jak się poruszamy i jak wpływa to na psa, to możemy przykładowo za każdym razem obracać się bokiem do lękliwego psa. I ta mała różnica sprawi, że on weźmie od nas tego smakołyka i w ogóle zaczniemy pracę. Ale nasza mowa ciała jest dla psa kopalnią informacji. I jeżeli jesteśmy w tych komunikatach, na przykład gestach, które oznaczają różne komendy, bardzo precyzyjni i powtarzalni, to dla psa jest to ogromne ułatwienie. No bo on nie musi się uczyć, że siad pokazujesz na cztery różne sposoby, a w sumie czasem to oznacza zostań, tylko wszystko ma wypisane na tobie dużymi czytelnymi literami. Jako jeden z przykładów pamiętam klienta, który jest aktorem i jego umiejętność ekspresji za pomocą swojego ciała sprawiła, że cały proces treningowy był krótszy o połowę, bo ten pies świetnie rozumiał, co on do niego mówi i dzięki temu też dużo bardziej chciał z nim robić razem rzeczy. Dużo fajniej się pracuje z kimś, kto nie sepleni. Nawet najprostsza czynność, taka jak podawanie parówki, może być zrobiona technicznie dobrze albo źle. Jeżeli jesteśmy w stanie płynnie, bez patrzenia wyciągać smakołyki, to już ułatwia sprawę, ale jeżeli w odpowiedni sposób je trzymamy na otwartej dłoni, przytrzymując kciukiem, to w przypadku psa, który próbuje go zjeść za bardzo, pomijając to, że nie zostanę ugryziony w palce, mogę dać mu smakołyka dopiero kiedy przestanie się do niego dobierać zębami. Dzięki temu przy każdym powtórzeniu uczy się nieobgryzania rąk. Jeżeli mam psa, który jest średnio zmotywowany na jedzenie, mogę tą ręką zacząć uciekać i włączyć mu trochę instynkt pogoni i nasz trening od razu zrobi się intensywniejszy i ciekawszy. Natomiast jeżeli grzebię w tej saszetce w poszukiwaniu smakołyków, to ten pies nie idzie ode mnie często tylko dlatego, że jesteśmy przywiązani do siebie smyczą. Psy świetnie zauważają szczegóły i dbałość o nie sprawia, że są z nami tu i teraz i dużo lepiej rozumieją, co do nich mówimy. A to wszystko daje im możliwość uczenia się dużo, dużo szybciej. Oczywiście nikt nie rodzi się trenerem, ale to, co można zrobić, to zwłaszcza na początku treningu skupić się na sobie, a nie na psie. Nagrywać swoje sesje, analizować błędy, zwracać uwagę nie tylko na to, co robię i dlaczego, ale w jaki sposób chcę to zrobić. Wtedy wszyscy zaczynają się uczyć dużo szybciej. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś ze mną w tym odcinku po tak długiej przerwie. Cześć i do usłyszenia.